Przeciw przemocy.
Monika Domino, zapraszam. Przeciw przemocy porozmawiamy o mediacjach jako formie przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania konfliktów związanych z tym zjawiskiem. Karol Grześkiewicz, adwokat, mediator sądowy i prezes Fundacji Pasieka. Prowadzi pan mediacje z młodymi osobami, które są skonfliktowane, które nie potrafią się dogadać. Czy to jest trudne, żeby młodym ludziom uzmysłowić, że przecież można ten problem rozwiązać inaczej, że to nie musi się wiązać z przemocą?
Takie sytuacje przede wszystkim nazywamy przemocą szkolną. I patrzenie na przemoc szkolną jest nieco szersze jak parę lat wcześniej. To znaczy przede wszystkim ta przemoc szkolna nie kończy się wraz z dzwonkiem szkolnym, ponieważ młodzież, te konflikty, przemoc przenosi się na grupy klasowe, na media społecznościowe i tam jest kontynuowana, biorąc pod uwagę, że młodzież spędza średnio statystycznie kilka godzin w internecie, to jest to realne środowisko życia. Jeżeli chodzi o mediację, należy zauważyć, że nie każda sytuacja nadaje się do mediacji od razu. Przede wszystkim musi nastąpić przerwanie przemocy, poczucie bezpieczeństwa u ofiary takiego zachowania, a ponadto musi być chociaż ta minimalna chęć poniesienia odpowiedzialności. Oczywiście obie strony mają swoje argumenty. Nigdy jeszcze nie było tak na mediacji, żeby któraś strona faktycznie całkowicie wzięła rację na siebie, prawda, wzięła winę na siebie. Każda strona ma swoje racje, natomiast no, mediator musi zachować ten obiektywizm. Inaczej jak adwokat. Adwokat zawsze stoi po stronie swojego klienta, a mediator no, musi zachować ten obiektywizm, nigdy nie staje po niczyjej stronie. Zresztą mediacja jest dobrowolna.
Ale jeżeli już dochodzi do tej mediacji, jeżeli te skonfliktowane strony godzą się na takie rozwiązanie, czy często ma pan do czynienia z takim zjawiskiem, że te osoby, które biorą udział w tej mediacji, dopiero wtedy, gdy zaczynają rozmawiać, zdają sobie sprawę, że dopuszczały się zjawisk o znamionach przemocy, że dochodziło do takich sytuacji, do których nie powinno w ogóle dojść?
To jest jeden z celów mediacji. Jest wiele korzyści przeprowadzenia mediacji, porównując oczywiście do postępowania sądowego, stąd sądy często kierują sprawę właśnie na taką formę rozwiązania konfliktu. Tu nie chodzi tylko o oszczędności finansowe, bo wiadomo, że mediacja jest tańsza niż postępowanie sądowe. Tu nie chodzi także tylko o to, że terminy jesteśmy w stanie sobie uzgodnić pomiędzy stronami. Sąd, kiedy wyznacza termin, wyznacza go i no, co do zasady nie ma odstępstw, trzeba się dostosować. Oczywiście są wyjątki szczególne, a tu jednak mamy możliwość no, gdzieś porozumienia w tym zakresie, to jeżeli chodzi o mediację, to chodzi także o zrozumienie argumentów strony przeciwnej, o rozpoczęcie rozmów, o przywrócenie komunikacji pomiędzy stronami. Bo jeżeli mówimy o konfliktach szkolnych, troszeczkę inaczej jak konfliktach rodzinnych. Jeżeli chodzi o konflikty szkolne, to chodzi przede wszystkim o to, żeby ta komunikacja wróciła, żeby zażegnać konflikt, żeby ustalić pewne zasady dalszego funkcjonowania w klasie. Więc no tak, to zrozumienie tej argumentacji strony przeciwnej jest jednym z powodów prowadzenia mediacji.
Jeżeli dochodzi do takich konfliktów rówieśniczych, do tej przemocy rówieśniczej, to też często jest taka sytuacja, że dorosłe osoby radzą tym młodym ludziom, przestań się odzywać do tej osoby, bo tak będzie bezpieczniej. A to w ogóle tak nie jest.
Punkt. Naprawdę trafiła pani redaktor w punkt. Rodzice może czasami nawet podpowiadają, jakiś tata podpowie swojej córce czy synowi, słuchaj, jak kogoś nie lubisz, to się do niego nie odzywaj. I to jeszcze co do zasady jest oczywiście w porządku. Problem powstaje dopiero wówczas, kiedy ta osoba do tego nieodzywania się wyłącza kolegów, koleżanki. Jest wprowadzona akcja nieodzywania się do kogoś, bo kogoś nie lubię. Jest, powstaje przemoc wykluczenia. Powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że użyła pani takiego terminu konflikt, prawda? Ale chciałbym tutaj odróżnić, gdzie jest przemoc, gdzie jest tak zwany konflikt. Bo jeżeli chodzi o hejt, to jest sytuacja, gdzie jest przewaga, prawda? I ta przewaga może wynikać z różnych aspektów. Czasami jest to grupa, popularność, jest ktoś administratorem czatu, ktoś posiada jakieś kompromitujące informacje. Wtedy mamy do czynienia z przemocą, z tym hejtem. Natomiast jeżeli chodzi o konflikt, prawda, co do zasady, no to mamy równowagę stron, czyli ta przewaga nie występuje. Więc jeżeli chodzi o przemoc wykluczenia, to faktycznie często widzę strony nie zdają sobie sprawy z tego, to też jest forma przemocy, to wykluczenie, to unikanie nie tylko, że ja sam indywidualnie unikam jakiejś osoby, ale że prowokuję do tego większą grupę osób, prawda, i w ten sposób prowadzę, nie wiem, strategię, politykę swoich relacji towarzyskich z tą osobą. To jest jak najbardziej forma przemocy.
Gdy pan uświadamia to młodym ludziom, że właśnie stosują przemoc poprzez to wykluczenie, to są oni zdziwieni? Nie są świadomi tego?
Tak, najczęściej tak. Znaczy, tu dużą rolę odgrywają rodzice. Ważna jest rola, jaką ci rodzice odgrywają i jak powinni się zachować. Oczywiście inna rola, inne zadania ma przed sobą rodzic, którego dziecko jest ofiarą. Inne zadania ma rodzic do realizowania, czy też pewne standardy powinien zachować inny rodzic, którego dziecko jest napastnikiem, prawda? No jeżeli nasze dziecko jest ofiarą, to musimy pewne standardy trzymać, jak gromadźmy materiał dowodowy przede wszystkim. Napiszmy, sporządźmy jakieś zgłoszenie do szkoły. To nie musi być forma pisemna, może być forma dokumentowa. Rozumiem przez to mail czy dzienniki elektroniczne, chociaż dziennikami elektronicznymi nie zawsze jest tak super, ponieważ no my nie mamy wpływu, co tam się dzieje. To jest jakieś zewnętrzne urządzenie, kończy nam się abonament czy jakaś awaria i ta nasza korespondencja ze szkołą może zginąć. No to są oczywiście jakieś tam skrajne przypadki, ale w sytuacji pisma czy zwykłego maila no, nie ma możliwości wystąpienia, prawda? Poprośmy szkołę o to, by nas poinformowała, jaki ma plan działania. Możemy poprosić szkołę o kontakt z psychologiem czy z pedagogiem. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z rodzicem, którego syn, córka jest sprawcą przemocy, bardzo ważne jest, żeby nie minimalizować tego zdarzenia, żeby nie mówić, to było tylko żarty. Ważne jest nazwanie tego zachowania, nazwanie konsekwencji, pobudzenie pewnych działań dotyczących empatii, wprowadzenie pewnych ograniczeń, czy telefonu, aplikacji, czy jakieś działania grupowe, prawda, dla tego swojego dziecka. Powinniśmy reagować, a nie minimalizować tej sytuacji.
Ale też często młodzi ludzie mówią, że ale to zachowanie nie jest złe, to nie jest hejt, to nie jest przemoc. My tak się wobec siebie zachowujemy, więc o co tym dorosłym tak naprawdę chodzi?
Jeżeli jest ofiara takiej sytuacji, jeżeli to przekracza granice równowagi, sytuacje są bardzo płynne oczywiście. Znaczy wielkim problemem jest to, że lwia część takich sytuacji w ogóle nie znajduje, nie ujrzy światła dziennego, prawda? I statystyki mówią, że ponad 30% młodych osób, które jest ofiarą takiego hejtu, w ogóle tego nigdzie nie zgłasza. Ja nie mówię o rozmowie z kolegami, koleżankami, tylko takim instytucjonalnym powiedzeniu rodzicom, nauczycielom, o takim zgłaszaniu mówię. Oczywiście tu pozwolę sobie odnieść do tych statystyk, na które się powołuję, które no, są oczywiście ogólnopolskie, prowadzone przez różne organizacje. Bardzo wiele z takich działań finansowanych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Fundacja Pasieka co 5 lat realizuje na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszowa takie badania statystyczne i w 2025 roku przeprowadziliśmy takie badanie z bardzo dużą grupą statystyczną, bo to jest ponad 1100 osób, to jest naprawdę olbrzymia grupa statystyczna i faktycznie możemy nie tylko sprawdzić, jakie zachowania obecnie występują u naszej młodzieży, także związane z przemocą i z hejtem, ale dokonać takiej analizy porównawczej z latami poprzednimi. Bardzo ważne jest, aby to podkreślić, to nie jest margines. Przemoc rówieśnicza to jest jedna z najczęściej występujących form zgłaszanej przemocy, a biorąc pod uwagę lata poprzednie, badania z lat poprzednich, obserwujemy tendencję wzrostową. W ciągu 10 lat 8%. O 8% wzrosła ta przemoc rówieśnicza.
Jaka jest skuteczność tych mediacji w tej przemocy rówieśniczej?
Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, jest to mniej więcej porówno. 50-50 można powiedzieć. Mam wrażenie, przepraszam, pozwolę sobie tak stwierdzić, że mam wrażenie, że takim największym hamulcowym w sytuacjach mediacyjnych są nie sami sprawcy i ofiary, które często chcą się porozumieć, ale rodzice, którzy, no nie wiem, ciężko mi szukać intencji, ale mam wrażenie, że chcą niejako może trochę wykorzystać tą sytuację mediacyjną w niewłaściwy sposób. Więc gdyby rodziców nie było, mam wrażenie, że ta statystyka pozytywna byłaby dużo wyższa niż z udziałem tych rodziców, którzy czasami gdzieś no, są tymi, jak to się mówi brzydko, hamulcowymi do osiągnięcia porozumienia.
Jeżeli pan tę mediację już rozpoczyna i widzi pan taką sytuację, że młodzi ludzie może by się dogadali, ale są rodzice, którzy niestety, ale mają z tym problem. To czy właśnie rozmawia pan z tymi rodzicami, próbuje ich pan przekonać i powiedzieć, ale drodzy państwo, wasze dzieci chcą się porozumieć. Dlaczego to utrudniacie?
Jak najbardziej. Mediacja nie polega wyłącznie na takim grupowym prowadzeniu rozmowy. Prowadzone są także indywidualnie, z jedną stroną, z drugą stroną, trzecią stroną. Czasami te strony czekają przysłowiowo za drzwiami, czasami są to zupełnie indywidualne spotkania, tak aby wypracować chociaż tą wstępną propozycję, gdzieś jakieś znaleźć wspólne mianowniki do przeprowadzenia skutecznego mediacji, ale podkreślenia wymaga, że mediacja jest dobrowolna. Obowiązkowe jest nie zawarcie porozumienia, ale można powiedzieć podjęcie próby wypracowania wspólnego rozwiązania, prawda? Więc każda sytuacja jest inna, każda sytuacja jest odmienna. Nie sposób tu postawić takiego jakiegoś innego wzorca.
Ale jeżeli są takie skonfliktowane strony, jeżeli jest już ta przemoc rówieśnicza i chcą skorzystać z pomocy specjalistów, to gdzie mogą jej szukać?
Lista mediatorów sądowych jest udostępniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Najprościej można także wygooglać po prostu mediator sądowy Rzeszów. Takie mediacje prowadzone są czasami na zlecenie, prawda, czyli stron, które chcą po prostu pozasądowo zawrzeć porozumienie. Czasami prowadzone są na zlecenie sądu, czyli wszczęte jest postępowanie w sądzie rodziny nieletnich. Wówczas strony najczęściej spotykają się na takim spotkaniu. Efekt uzależniony jest tak naprawdę od argumentów stron i możliwości tutaj zawarcia takiego porozumienia.
Można zwrócić się do Fundacji Pasieka, jeżeli ktoś ma problem i szuka jakiegoś rozwiązania, żeby właśnie też w taki sposób przeciwdziałać eskalacji tej przemocy rówieśniczej.
Jak najbardziej. Fundacja Pasieka prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Takie punkty prowadzone są w całej Polsce, w każdym powiecie są takie punkty. Fundacja Pasieka jest tylko jednym z wykonawców, który prowadzi takie punkty. Takich organizacji jest naprawdę dużo więcej. Można nas wygooglać, naszą stronę i znaleźć nasz numer telefonu i umówić się na taką formę mediacji czy spotkania przedmediacyjnego. Co warto podkreślenia, taka mediacja jest bezpłatna. Aby z niej skorzystać, wystarczy oświadczyć, że nie stać mnie na skorzystanie z pomocy odpłatnej i tyle.
To tyle w tym wydaniu Przeciw Przemocy.
Przeciw Przemocy.